Podcast powstał na zamówienie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach projektu Anaklasis na fali 2.0. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dzień dobry, to jest Ruch Muzyczny na Fali, podcast Ruchu Muzycznego w Radiu Kraków. Witam się z Państwem, Krzysztof Stefański. Tematem naszego spotkania jest fortepian preparowany, a moją gościnią jest dzisiaj Martyna Zakrzewska.
Dzień dobry.
Zacznijmy w ogóle od wyjaśnienia, czym ten fortepian preparowany właściwie jest. Mam tu taką definicję, można powiedzieć, z artykułu Małgorzaty Walentynowicz, śrubokrętem brzmienia o preparacji fortepianu, który się ukazał właśnie w Ruchu Muzycznym. Preparacja to przeinaczenie, zniekształcenie zarówno brzmienia, jak i sposobu gry na instrumencie. Czy ty się generalnie z tym zgadzasz? Coś byś do tego dodała, ewentualnie od siebie?
Ja wycofałam się z teorii muzyki jakieś 15 właśnie lat temu, więc nie będę się czepiała słówek. Myślę bardzo podobnie. Jak sobie to formułuję w głowie, bo parę razy mi się zdarzyło na jakieś potrzeby wypowiedzenia tego na głos, no to mówię, że to jest jakaś ingerencja w samą mechanikę wydobycia brzmienia, co skutkuje po prostu innym brzmieniem niż naturalne.
No i właśnie, chyba to słowo ingerencja też mi się wydaje kluczowe, bo mamy też być może szersze terminy, takie jak string piano Henry'ego Cowella, czy timp piano Lucji Długoszewski. Tak, albo czasem się mówi o fortepianie totalnym, ale to już chyba wtedy wkracza też na techniki wydobycia, prawda? Granie na strunach, czy tam pałkami, rękami.
No tak, ja też zawsze rozróżniam extended techniques od preparacji, bo te rozszerzone techniki to są dla mnie po prostu rozszerzone artykulacje, które obejmują też wnętrze instrumentu, ale zasadniczo właśnie nie ingerują w sam sposób działania tego instrumentu. Natomiast jeżeli młotek uderza nie w strunę, ale w jakiś inny materiał, bo ta struna ma coś na sobie, albo do tej struny jest coś przyczepione i to rezonuje, no to wtedy jest już dla mnie preparacja.
No i zakres tej ingerencji chyba może być bardzo różny od takiej symbolicznej po tworzenie właściwie całkiem nowego instrumentu.
No tak, to chyba nie jestem znawczynią twórczości Lucji Długoszewskiej, ale ona chyba daleko dotarła z tego, co wiem, w swoich poszukiwaniach. No tak, ten zakres jest w sumie nieograniczony. Może ogranicza go koniec instrumentu, czyli jak już spłonie na przykład.
Tak, albo jak się po prostu skończą struny i już żadnych tam więcej dodatkowych przedmiotów się nie wciśnie. No, a czy mogłabyś naszym słuchaczom, żeby podziałać tak trochę na wyobraźnię, podać przykład jakiejś nietypowej albo takiej spektakularnej, widowiskowej preparacji?
Myślę, że każda preparacja dla osób, które nigdy wcześniej nie zetknęły się z fortepianem preparowanym, jest wręcz szokująca i takie też mam doświadczenia na koncertach. Nawet jeżeli to jest jakiś drobiazg, to już takie są zawsze większe oczy i podniesiony głos. Natomiast no, śruby w fortepianie są trochę hardkorowe, trzeba przyznać, mimo upływu czasu. Mnie też trochę czasem szokują. Są rzeczy śmieszne. Na przykład Cezary Duchnowski wciska grzebień między struny. Bardzo fajny efekt. Na początku się lekko tak podśmiewywałam, pomyślałam, dobra, zrobię to czymś innym, no nie będę grzebienia wpychać w strunę. Ale potem kupiłam ten odpowiedni grzebień. Rzeczywiście fajny efekt, muszę przyznać.
I to ma znaczenie, jaki grzebień?
No tak, no bo to były najwyższe struny, więc jeżeli po pierwsze to by był za sztywny grzebień, no to uszkodzimy ten instrument. To musi być jakiś taki słaby plastik, nie? Miękki. Najtańszy grzybyczek i najlepiej z gęsto ułożonymi ząbkami, jakoś tam elastycznymi. No to wtedy one tak ładnie preparują i się wciskają między te struny i no i fajne brzmienie z tego powstaje. No ale no, różne rzeczy tam ludzie wkładają i też na pewno my jeszcze dzisiaj o tym porozmawiamy, czy są jakieś, że tak powiem, etyczne granice tych różnych rzeczy, które trafiają do instrumentu. No ale na pewno są komiczne aspekty, takie jak przykrywki na strunach, Artur Zagajewski i jego bardzo, bardzo ciężkie płyty. Wygląda niepozornie, ale to jednak spory ciężar.
Niezależnie od tego wymiaru etycznego preparacji, czy w swoich doświadczeniach z fortepianem preparowanym i właśnie różnymi poszukiwaniami znalazłaś takie brzmienia, które możesz powiedzieć, że są twoje ulubione?
Ja jestem taką pianistką zmienną i mi się, może nie codziennie, ale co chwilę podoba coś innego, więc trudno mi opowiedzieć, ale to we wszystkich dziedzinach mojego życia ma przełożenie, więc trudno mi powiedzieć, jaki jest mój ulubiony film i ulubiona preferencja. Ale na pewno, kiedy przygotowywałam się do nagrywania Simaty Apergisa, gdzie nie ma określonej preparacji, tylko ta preparacja jest dowolna, no to musiałam gdzieś tam sobie poeksperymentować i wybrać coś, co w tamtym czasie preferowałam. No, lubię tę folię aluminiową na basie. Po pierwsze dlatego, że nie uszkadza instrumentu zupełnie i nie jest kontrowersyjna. A dwa, robi takie jakieś vibrato. Ale te śruby ostatnio, no to też mnie poruszyły i jakkolwiek są kontrowersyjne, to dają świetne brzmienie.
No z moich doświadczeń powiem, że mi się z kolei podobał efekt taśmy klejącej na strunach, bo nie dość, że brzmienie się robi takie przyjemnie szkliste, jeszcze ta taśma, jak to jest taki dłuższy plaster, ona tak przyjemnie brzęczy, jak tam któraś strona jest uruchomiona, ale wspomniałaś Simatę i posłuchajmy teraz fragmentu tego utworu, Simata Georgesa Apergisa z 1970 roku utwór, w wykonaniu właśnie naszej gościni. Słuchacze naszego podcastu znajdą utwór na playliście w opisie tego odcinka. Wracamy do rozmowy. No właśnie, mówiłaś, że w tym utworze preparacja nie była określona przez kompozytora, więc powiedz, ile w ogóle czasu potrafi zająć przygotowanie, właśnie znalezienie odpowiednich brzmień. I to jest jedna strona przygotowania, a później też ile czasu zajmuje przygotowanie, jeżeli przyjeżdżasz gdzieś na koncert, dostajesz fortepian i musisz tam wszystkie te elementy umieścić, sprawdzić, czy na pewno brzmią tak, jak sobie to założyłaś. No bo przecież fortepiany też bywają różne i nie zawsze ten wypracowane brzmienie na jednym tak samo się odezwie na drugim.
Tak, no właśnie Simata jest chyba dobrym przykładem i jest też jakąś taką moją inicjacją z fortepianem preparowanym z wysokiego C, bo od razu od takiej pełnej swobody i w sumie nieograniczonych możliwości, które są w tym utworze. Akurat Simata Apergisa była częścią mojej pracy doktorskiej, więc gdzieś tam miałam ambicje poważnego podejścia do tematu i przygotowania jakiejś strategii tych przygotowań. I pracowałam nad samą preparacją kilka miesięcy, a że tekst tego utworu nutowy jest też bardzo trudny pianistycznie po prostu do zagrania, to oprócz tego ćwiczyłam też bez preparacji po prostu, żeby technicznie usłyszeć wszystkie rzeczy i potem łączyłam te dwa aspekty. Natomiast sama preparacja, założyłam sobie cztery próby. I każdą z tych prób nagrywałam. Miałam jakieś tam referencyjne fragmenty. Pierwsza preparacja polegała na przykład na tym, najprostsza, oddzielnie spreparowałam białe klawisze, a oddzielnie czarne klawisze. Jedne były perkusyjne, drugie miały więcej określonej wysokości brzmienia. Nagrywałam zawsze sobie gamę chromatyczną, fotografowałam wszystko, filmowałam, żeby wiedzieć i móc wrócić do tego co było. No i odsłuchiwałam potem tych rezultatów brzmieniowych sobie w domu i analizowałam. Druga to była preparacja cage'owska. Dziś, jak już zagrałam tego cage'a, to myślę, że ona była trochę taka nie bardzo precyzyjna, ale używałam wtedy tych samych materiałów. Trzecia była taka łącząca różne elementy, bo już dokładałam coś od siebie, gdzieś tam jakąś folię, jakieś spinacze. I czwarta była tą finalną, która nie wyglądała już tak ładnie w środku fortepianu i na papierze, bo była bardzo nieregularna, ale była dostosowana do tego tekstu muzycznego, który już przy tej czwartej próbie dobrze znałam, więc wiedziałam, który dźwięk powtarza się jako długi i który chcę mieć na wybrzmieniu, które rzeczy mogę mieć perkusyjne, które muszą mieć melodię. I ona już była takim fusion wszystkich pomysłów i tego, jak słyszę ten utwór. Ale tu muszę powiedzieć, że i tak zostałam zaskoczona. Bo z Simatą jest taka historia, że ten utwór powstał dość dawno temu, w 70-tych latach i nikt go nie grał na fortepianie preparowanym. W latach 90-tych, 2000-tych chyba wrócił do niego Nicholas Hodges i z jego relacji, którą słyszałam podczas kursów w Darmstadt, to było tak, że zapytał Apergisa, jaka ma być ta preparacja w sumie. Apergis powiedział, że dowolna. Więc Hodges zaproponował, żeby to była preparacja elektroniczna z modulatorem kołowym, bez ingerencji mechanicznej w to brzmienie. I tak ten utwór zafunkcjonował. Dostępu do tej pierwszej interpretacji Christiana Ivaldiego na preparowany fortepian z lat 70. nie było. Udało mi się sprowadzić tę płytę z Francji na analogu już na etapie, kiedy nagrałam chyba nawet swoją wersję do doktoratu i włączyłam w takich emocjach z wielkim napięciem to nagranie, co usłyszę, jakie było to pierwsze nagranie. I otóż nie było tam ani jednego dźwięku o określonej wysokości brzmienia, to była czysta perkusja. I tak mi się smutno zrobiło, ile ja się tego naćwiczyłam i nakombinowałam, a tam po prostu jechana taka na bębnach, klasyczna, więc bardzo, bardzo wesołe doświadczenie. Super interpretacja też, no ale to pokazuje, ile jest opcji przy tym fortepianie preparowanym.
To jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś o tym ćwiczeniu, że właściwie utwór poznajesz w wersji de facto melodycznej, a potem ten rysunek wysokościowo-dźwiękowy barwowy dekonstruujesz w pewnym stopniu i masz też w repertuarze utwór też ciekawy, dlatego że zostawia fortepian niepreparowany z preparowanym. Chamber Piano Concerto Agaty Zubel. No właśnie, to wręcz jest taki koncept na fortepian i perkusję, tylko dla jednej osoby, prawda?
Tam partia perkusji per se też jest wielkim wyzwaniem, więc akurat to jest trochę koncert na fortepiany dwa i perkusję. Ale tak, no to świeża sprawa, bo z tej jesieni i rzeczywiście miałam przyjemność wykonać ten koncert z China Ensemble i z Andrzejem Bauerem. Bardzo fajne doświadczenie. Też super Agata o tym pomyślała, o tym zestawieniu i nie do końca może się zgodzę, że to jest perkusyjny fortepian i klasyczny, bo ona spreparowała go w taki sposób, że tam są sekcje perkusyjne i są sekcje bardziej takie tłumione, gdzie po prostu ta barwa ma ścięte niektóre alikwoty, ale wciąż jakby jest melodyczna. I tak też faktura tego koncertu się układa, że raz korzysta z jednego sektora tych brzmień, a raz z innego.
No i tutaj przechodzimy do odczytywania właśnie różnych utworów. Znasz czasem nagranie albo i nie, prawda, jak w przypadku Simaty, że właściwie masz do czynienia tylko z tym elektroniczną preparacją. I no musisz to jakoś odczytać, znaleźć te brzmienia. Jak kompozytorzy podchodzą do notowania preparacji? Czy to są bardziej lub mniej precyzyjne wskazówki i na ile, nie wiem, musisz jeszcze coś dopytać, doprecyzować, na ile, jeżeli te wskazówki są precyzyjne, możesz zaingerować, żeby właśnie poszukać tego idealnego brzmienia.
No to jest ciekawe zagadnienie, no bo dotykamy tematu, który w ogóle dotyczy muzyki współczesnej, czyli braku usystematyzowania ścisłego notacji. Niektóre rzeczy się przyjęły, ale ogólnie nie mamy jakiegoś takiego odgórnej tabelki ze wszystkimi określeniami. Dodatkowo sporo ostatnio o tym myślę, bo mam przyjemność być też pedagogzką poza byciem pianistką i dostałam w tym roku taki zespół Trójka Kompozytorów jako zespół praktyki wykonawczej muzyki współczesnej. No i grają na fortepianie preparowanym i zapisują ten utwór. I poszukują różnych rzeczy improwizacyjnie, też trochę współpracując. No i dużo czasu poświęcamy na zajęciach rozmowie o tym, jak to właściwie ma być zanotowane, jak to ma być komunikatywne. Oni też się stykają z tym, że o, tydzień temu to brzmiało inaczej, a dzisiaj brzmi tak i oni nie wiedzą dlaczego. No jak to zrobić, żeby to zawsze dobrze brzmiało? No i myślę, że nie ominiemy tego, że jest to rzecz gustu i wyczucia wykonawcy i jego dyspozycji w dniu koncertu. Po prostu, tak jak sam powiedziałeś, każdy fortepian jest inny i nawet jeżeli zrobimy wszystko dokładnie tak, jak chce tego kompozytor, ale to nie brzmi dobrze, no to myślę, że musimy coś zrobić. Fajnie jest, jeżeli możemy porozmawiać o tym z kompozytorem i skonsultować się od razu. Czasem nie ma takiej możliwości i wtedy musimy sami podjąć tę decyzję, czy o to chodzi, czy może to jest kwestia tego, że to jest inna konstrukcja instrumentu, tego, że fortepian jest krótszy albo dłuższy. No bo przecież wkładając śrubę w krótszy fortepian między struny, ona potrafi zupełnie stłumić dźwięk i nie mamy wysokości dźwięku. I taka sama śruba w fortepianie długim koncertowym powoduje, że jest tylko lekkie odkształcenie dźwięku, gdzieś tam multifon. No i pytanie, no, jaką decyzję podjąć? Na jaki fortepian pisał kompozytor? No ja bardzo lubię, jak jeżeli kompozytor dokładnie wie i nie chce tych moich domysłów, tylko chce, żebym zrobiła określoną czynność, to lubię, kiedy mam powiedziane, co mam zrobić, ale też jaki to ma dać rezultat brzmieniowy. Albo jeżeli jest nagranie wideo, jeżeli to są nowsze utwory, no to wtedy mam taki twardy punkt odniesienia, do którego mogę dążyć.
Czyli jakieś nagrania referencyjne czy sample, które mogą pomóc w znalezieniu tego rezultatu brzmieniowego.
Tak, no tak zrobiła też Agata, bo wiadomo, że ćwiczenie koncertu fortepianowego na dwa fortepiany, w tym jeden preparowany, biorąc pod uwagę wszystkie zgody stroicieli na preparację instrumentu oraz miejsce do ćwiczenia z dwoma fortepianami, no to jest prawie niemożliwe, żeby to ćwiczyć w takiej formie. Więc Agata dołącza patch i można ćwiczyć z klawiaturą MIDI. No i to ma ten aspekt ćwiczeniowy, ale oprócz tego jest to też duża podpowiedź do preparacji, no bo można się odnieść do tych sampli i próbować spreparować coś w podobny sposób. Przy czym akurat ten koncert, kiedy grałam ten utwór, to był koncert, gdzie Agata też miała solową partię wokalną, więc jakoś nadzorowała te moje próby preparacyjne i zawsze odnosiła się do tego, zrób tak, żeby to brzmiało dobrze. I myślę, że to też jest fajne podejście, no bo taki pianista, który spreparował już trochę tych instrumentów, no to domyśla się, jak może co zabrzmieć i ma jakieś swoje patenty, swoje materiały. To jest fajne też taka relacja z twórcą, twórczynią.
Więc skoro nie jesteś pewna zawsze tego instrumentu, tego końcowego rezultatu, no właśnie, to czy jeżeli jedziesz gdzieś zagrać, gdzie nie znasz fortepianu, to po prostu, nie wiem, zabierasz ze sobą całą walizkę obiektów do preparacji. Jak to wygląda? No bo czasem to jest naprawdę bardzo dużo.
No aż tak dużo to może nie. Czasem są bardzo ciężkie. no to faktycznie jest wyzwanie. Wtedy czasem proszę, jeżeli mogę, mam kogoś na miejscu, żeby mi pomógł z tym i żeby coś było też na miejscu, żebym nie musiała tego wieść. No ale tak, zawsze mam zapas. No, staram się ćwiczyć nie na jednym instrumencie, czy to jest fortepian preparowany, czy to jest po prostu granie klasyczne na klawiaturze, zawsze przejść weryfikację kilku instrumentów, jeżeli mam taką możliwość. I wtedy wiem, aha, no to mogę potrzebować czegoś jeszcze innego i biorę sobie taki zapasik. Są niespodzianki też. Tak jak w hashtagu, który pozdrawiam i niezmiennie doceniam za otwartość i życzliwość i gościnność. Miałam przyjemność tam wykonywać sonaty Interludia Cage'a. I do ostatniej godziny przed koncertem cały czas coś było nie tak. Nie działał lewy pedał, który jest super ważny, bo lewy pedał przesuwa mechanizm w prawą stronę, tak żeby młotek uderzał w drugą i w trzecią strunę, a nie w pierwszą. No i w przypadku Cage'a ma to o tyle znaczenie, że mamy wysokości dźwięku, jak wciśniemy lewy pedał, to przesuwa się mechanizm, ta struna, która nie jest spreparowana, jest odłączona, więc słyszymy tylko ten dźwięk zniekształcony. Takie two in one w tym Cage'u jest. No nie wpadłam na to, że to jest taki stary model fortepianu i dopiero pan stroiciel na miejscu zszokowany odkrył to, gdzie dźwignia lewego pedału jest po drugiej stronie, w związku z tym mechanizm przesuwa się nie w prawo, tylko w lewo. No i musiałam pół godziny przed koncertem zrobić lustrzane odbicie tej preparacji cage'owskiej. Fajne ćwiczenie na mózg.
Przyznam, że zwłaszcza z tych doświadczeń też wiem, że to czasem jest rzeczywiście wyzwanie, bo nie zawsze obiekty, które kompozytor zanotuje w partyturze, no są do dostania w sklepie na rogu. I takie były moje doświadczenia z utworem Connections Witolda Szalonka, który wykonywałem na studiach z zespołem. Otwieram partyturę, widzę tam pręty stalowe, długości takie, średnica, tam wszystko opisane, taka. Kulki stalowe, średnica 20 mm. Skąd to dostanę? Więc trzeba czasem rzeczywiście poruszyć wszystkie dostępne znajomości, ale się udało. To nie będzie, co prawda, w moim wykonaniu, ale posłuchajmy fragmentu Connections Witolda Szalonka z 1972 roku. Może nie taka szkoda, bo w świetnym wykonaniu Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUXO. Słuchacze naszego podcastu oczywiście znajdą utwór na playliście w opisie odcinka. Wracamy do rozmowy. Już parę razy odnosiliśmy się do Johna Cage'a, więc myślę, że to już jest ten czas, kiedy trzeba przejść do historii preparacji, bo właściwie ciężko powiedzieć, kiedy pierwszy raz wydobyto jakieś preparowane dźwięki, no bo można się domyślać, że coś wpadło komuś do fortepianu, ktoś uderzył w klawisz, dźwięk się zmienił. Przy instrumentach smyczkowych znane są nawet utwory z XVII wieku, gdzie tam trzeba umieścić kartkę pod strunami, żeby zmieniło się brzmienie. I rzeczywiście papier był tą pierwszą preparacją w fortepianie, o której wiemy, to jest między innymi utwór Koros numer 8 Heitora Willi Lobosza, czy w operze Dziecko i czary Maurice'a Ravela, to są lata 20 XX wieku. No natomiast Johna Cage'a rzeczywiście uważa się za tego twórcę fortepianu preparowanego. Od utworu Bacchanale z 1940 roku, natomiast no takim najbardziej pomnikowym może dziełem z tego dorobku, no to są sonaty i interludia pisane w latach 1946-1948. No i zaprosiłem cię też między innymi dlatego, że grasz te utwory, no i niedawno ukazała się twoja płyta Navarasa, zawierająca właśnie komplet sonat i interludiów Johna Cage'a. Czy możesz powiedzieć coś o preparacji właśnie w tych utworach, no bo jak sama powiedziałaś, to jest cały system, który też mogłaś na przykład przenieść później do Simaty Apergisa.
Tak, pierwszą grałam Simatę, potem grałam Sonaty i Interludia, więc tak jak mówię, no nie po Bożemu, trochę to pozamieniałam. Ale to wsteczne działanie przyczyn, nie? Jakieś takie magie zadziałały. No tak, ten Cage jest dla mnie bardzo ważny. Akurat wybierając Sonaty i Interludia, nie myślałam o tym, że to jest fortepian preparowany. Nie wiem, czy mi uwierzysz, ale nie był to mój priorytet w wyborze. Raczej chodziło mi o te względy wschodnie, wpływy wschodnie, które się tam pojawiają i o klimat tej muzyki. Myślę, że to jest też trochę dowód na to, że Cage nie był rewolucjonistą i w tym utworze naprawdę ta preparacja nie jest najważniejsza. Może na początku cyklu, jasne, no bo to jest brzmienie nowe, trzeba się do niego przyzwyczaić, ale ten cykl jest długi i tam się bardzo dużo rzeczy dzieje muzycznie, że w pewnym momencie, bliżej początku niż końca, przestaje mieć znaczenie, że to jest w ogóle fortepian. Tylko słucha się, mam nadzieję, tego koloru, tych rytmów, które tam są, fraz. No a tak, to jest, tym środkiem był fortepian preparowany, ale to był tylko środek.
No właśnie, bo w opisie płyty napisali, że sonaty i interludia przyszły do mnie w Indiach. Pozwoliły połączyć różne wątki, które były mi od dłuższego czasu bliskie. Zarazem dały ogromne muzyczne przeżycie, za jakim długo desperacko się uganiałam. Czy możesz coś powiedzieć, zdradzić więcej naszym słuchaczom, jak to było z tymi Indiami i no właśnie, co, jakie było to przeżycie grania sonat i interludiów?
Może zacznę od tego, że pisałam ten tekst kilka razy, bo tyle rzeczy jakichś różnych się wydarzyło w trakcie mojej pracy nad tym Cage'em, że musiałam, nie wiem, jakoś przeryczeć po prostu to i żeby ten tekst i tak wyszedł ckliwy, jak go teraz czytasz i trochę mi wstyd. Ale z drugiej strony on nie mógł być w ogóle nieckliwy, no bo tam było dużo rzeczy związanych ze sobą, takich i osobistych, i muzycznych. Bo akurat sprawy jakieś takie zmiany życiowe, zawodowe połączyły się u mnie z tym, że poczułam ogromne wyczerpanie muzyką, głównie współczesną. Byłam nią zmęczona i ponieważ to był też czas radykalnych prawd w moim życiu, to musiałam sobie powiedzieć prawdę, nie mam ochoty niczego grać. Zupełnie. No i obiecałam sobie, że zacznę z powrotem jakoś tak... Znaczy grałam cały czas, ale grałam Bacha i Chopina i Mozarta. I nie byłam zainteresowana za bardzo niczym więcej przez parę miesięcy. Powiedziałam sobie, że zagram wtedy muzykę nową, kiedy poczuję, że to jest... że mam coś do powiedzenia. I nie jest to przekraczanie siebie i zmuszanie się, bo uważam, że granie... dla, nie wiem, kariery, zmusu tej nowej muzyki, to jest robienie jej źle i ona potrzebuje jakiejś uczciwości. No i to był też czas, kiedy wyjechałam na szkolenie jogiczne do Indii i tam dużo czasu spędzałam na sali jogicznej ćwicząc lub sobie po prostu siedząc. Można to dumnie nazwać medytując, a po prostu siedząc i myśląc o tym, że kiedyś trzeba będzie stąd wrócić i to, że mam taką relację z tą nową muzyką, którą tak bardzo kochałam, a teraz nie mam do niej takiej miłości, no to powodowało, że mnie aż brzuch bolał na tej sali. I tak siedziałam, no i się zastanawiałam, what next? I jakoś tak wtedy po prostu usłyszałam te sonaty interludia i coś poczułam, myśląc o tym utworze. Jakoś no coś tam znałam, nie bardzo dobrze oczywiście, ale kilka tych sonat miałam w uszach i pomyślałam, że kurczę, może to, jakoś tak mi się to też zaczęło na pewno łączyć z tym, co słyszałam. Tam jest dużo dźwięków w Indiach, dużo tych różnych dzwoneczków, jak się idzie przez ulicę, to ten cały harmider z tym, że tam wszędzie są jakieś instrumenty, które ciągle grają bez przerwy. No to na pewno to mnie podświadomie naprowadziło na to. ale jakoś tak przez to, że to nie było wykoncypowane, tylko intuicyjne ten wybór, to pozwoliło mi zintegrować jakieś różne moje tęsknoty muzyczne. I jakoś jak siadłam, to wiedziałam, że to jest to. I odblokowało mnie to w wielu bardzo kwestiach. I teraz już znowu mogę grać muzykę nową i jest fajnie.
To bardzo się cieszę, że możesz dalej grać muzykę nową, bo...
Także proszę państwa, proszę uważać, znów mogę grać muzykę nową.
Zapytam jeszcze o tytuł twojej płyty, bo on też wiąże się z Indiami. Navarasa, co to właściwie oznacza?
To jest teoria 9 emocji w sztuce hinduskiej. Ja jej tam wymieniam w płycie, znaczy w książeczce do płyty. One nie są takie oczywiste, bo to nie są takie nasze emocje, że smutek, radość, złość. Tylko na przykład to są bohaterstwo albo zalotność. Takie zupełnie inne odcienie. I jak to w kulturze hinduskiej, ta sprawa też jest dość precyzyjnie skodyfikowana. Też każda emocja ma swój ruch w tańcu określony. Trochę jak takie figury retoryczne w baroku. To ma tam swoje kodowanie. A że pisząc sonaty interludia, nie wiedziałam tego wtedy, jak się decydowałam na ten utwór. Cage uczył się, poszerzał wiedzę z zakresu filozofii wschodu i właśnie też między innymi z tej teorii sztuki. I sam w Silence w swoich tekstach odwołuje się do tej Navarasy, że było, stoi to za sonatami i interludiami. No więc no, pomyślałam, że jakoś no, to się spina. I stąd ten tytuł, bo odnajduje to tam.
No to zobaczmy, jakie emocje w nas wywoła. Posłuchamy sonaty 5, sonat interludiów Johna Cage'a. Gra oczywiście Martyna Zakrzewska. I słuchacze naszego podcastu znajdą utwór na playliście w opisie tego odcinka. I wracamy do rozmowy. Powiedz, ile czasu w ogóle zajęło ci przygotowanie tego całego cyklu?
Musiałabym się zastanowić. Mniej niż simaty.
Okej, okay, to już jest jakaś informacja.
Nie, no myślę, że ponad pół roku nad tym pracowałam. Też nie tak, że codziennie, bo miałam jakieś inne obowiązki i też inne rzeczy do grania, więc to było w takich cyklach, nie wiem, może 8 miesięcy? Jakoś coś takiego.
No i rozumiem, że korzystałaś z tego systemu cage'owskiego, który jest bardzo precyzyjnie zanotowany. Czy właśnie musiałaś wprowadzać pewne modyfikacje, no, związane z tym, że on też podaje tam odległości na strunie, gdzie trzeba umieścić obiekt, ale z myślą o konkretnym modelu fortepianu?
No właśnie, no nie podaje z kolei długości struny, więc już samo to jest względne, mimo że ta tabelka, jak państwo otworzą partyturę, to ona jest, wygląda bardzo profesjonalnie i tam jest naprawdę co do 7 ósmych cala, nawet do 16 cząstek podane i różne typy wkrętów, kołków rozporowych, śrub i gwoździ. Więc wygląda to bardzo precyzyjnie, ale no już jak się wejdzie w to głębiej i zada właśnie pytanie choćby o długość struny, to wychodzi ta umowność. Jest też ten aspekt, że nie dysponujemy, myślę, już takimi materiałami, jakimi dysponował w latach 40. Cage. Nie wiem, śruby tapicerskie to już chyba coś innego dzisiaj niż było te, Boże, 80 lat temu. No, tak, więc dawno. Też z innych materiałów dzisiaj chyba produkuje się takie różne akcesoria. No więc siłą rzeczy to będzie brzmiało inaczej. Więc pewne rzeczy dostosowywałam. Starałam się maksymalnie trzymać tego, co jest zapisane. Przy czym, no nie wiem, zamiast kawałków plastiku używałam plastikowych kołków rozporowych, których chyba wtedy jeszcze nie było. Używałam patafiksu też zamiast gumek. Czasem używałam gumek. To też miał, właśnie to jest ten aspekt, że byłam przygotowana na różne modele instrumentu i dostosowywałam to do konkretnego fortepianu. Jak już wiedziałam, co chcę uzyskać, bo to chyba było najtrudniejsze w przygotowaniach. Czasem nie wiedziałam, czy to ja gram nie za fajnie jeszcze, czy trzeba coś zrobić z tą preparacją, a może ją bardziej zrozumieć po prostu. I to były wyzwania interpretacyjne, bo sam tekst nie jest aż taki trudny. Ale jego sens i te powtórki, ułożenie formalne tego, co się wiąże z jakością dźwięku, z tego, czy dźwięk ma potencjał niesienia jakiegoś napięcia, czy jest pustym, krótkim stukiem i nie da się go rozwinąć. No to były pytania ważne.
No i właśnie o tą formę chciałem zapytać, jak myślisz w ogóle o dramaturgii tego cyklu? No i też jak to myślenie dramaturgiczne z jednej strony, które realizujesz na koncertach, potem też przenieść do studia i do procesu nagrywania?
No ta forma mi długo mi zajęło. Wręcz mam wrażenie, że cały czas jakoś pracuję nad tą formą i cieszę się na każde granie tego, bo od początku mogę tę wędrówkę przejść. Może to jest też ten aspekt, że trzeba się z tym pogodzić, że ona za każdym razem będzie wyglądała trochę inaczej. I łapię się na tym, że zawsze jak myślę sobie, dobra, to już jest na pewno tak. To jest na pewno o emocjach jakichś pozytywnych. To jest tajemnicze, to jest straszne i kończy się spokojnie. To okazuje się, że przychodzę do jakiegoś instrumentu i to w ogóle nie brzmi tak. No i nie mogę oszukiwać i siebie, i ludzi, i tego instrumentu. Tylko trzeba wyciągnąć z tego momentu to, co naprawdę się w nim dzieje, to też bardzo takie logiczne, żeby żyć tą chwilą razem z tym utworem. Ale tak, na pewno środek jest dla mnie najbardziej wzruszający, jakoś najsmutniejszy. Tam to zderzenie dwóch interludiów, bo ułożone to jest cały cykl, jest w taki sposób, że są cztery sonaty interludium, cztery sonaty interludium. Tu jest punkt przecięcia, interludium, cztery sonaty, interludium i trzy, cztery sonaty, bo dwie są połączone w jedną, co jest super twistem dramaturgicznym. Cały czas jestem podekscytowana tym. No i ten środek rzeczywiście, on ma jakiś taki, wchodzi w jakieś mroczne rejony, mam wrażenie, a potem się wypogadza. Wcześniej jest więcej trochę zabawy, jakiegoś takiego uwodzenia muzycznego. No w studiu to inna bajka zupełnie, bo nie trzeba się godzić z jedną preparacją na cały utwór, tylko można sobie coś trochę pozmieniać w trakcie, zwłaszcza, że nagrywałam dwa dni i rozpreparowywałam fortepian na noc, więc wiedziałam, że muszę nagrać cały set jednego dnia, cały set drugiego dnia i porównać, i wszelkie poprawki do danej wersji muszą się odbyć tego samego dnia, żeby to brzmienie było spójne. I jest spójne w ramach konkretnych utworów, natomiast między poszczególnymi sonatami trochę je czasem zmieniałam, no bo skoro były takie możliwości w studiu, to czemu z nich nie skorzystać?
No i właśnie, rozmawialiśmy też o emocjach, o nastrojach tego cyklu. Czy grając sonaty interludia też jesteś w jakimś transie? No bo te utwory są takie bardzo medytacyjne. Mi się czasem to brzmienie nawet nie tyle z Indiami kojarzy, co z gamelanem indonezyjskim. I dla słuchacza to właśnie stosunkowo łatwo jest wejść w taki stan transu. Natomiast wyobrażam sobie, że wykonując, trzeba jednak zachować pewne skupienie. Nie można się dać całkiem ponieść, a może jestem w błędzie.
Zależy w których fragmentach. Tak czysto interpretacyjnie lubię też to, że tam narracyjność przeplata się z jakimiś stanami transowymi i czasem leci jakaś wypowiedź muzyczna, jest jakiś tok, to się kręci dalej, do czegoś idzie i nagle dociera do jakiegoś punktu, odkleja się i zostaje tam i się zapętla. w ogóle super, super sprawa. Natomiast tak czysto technicznie, no rzeczywiście to jest jednak ponad godzina grania. No godzina powiedzmy, z paroma minutami. Więc trzeba utrzymać koncentrację. W końcowym segmencie jest też słynna sonata Gemini, właśnie to dwa w jednym, która jest dla mnie wyzwaniem może nie tyle technicznym, co koncentracyjnym, bo jest jakąś taką apoteozą już tej medytacji i tak odlatuje zupełnie, a jednak tam są w kółko te same dźwięki, takie nietrudne technicznie, ale śliskie i trzeba się skupić. Przy czym też doświadczenie nagrywania tego w studio nauczyło mnie, że jak podeszłam do tego zbyt technicznie, no to ten utwór nie wychodzi. Tu trzeba balansować na granicy jakiejś takiej minimum koncentracji, a jednak odklejki. Taka recepta moja dla samej siebie. Może ktoś inny ma inną na to. Więc na granicy.
Mówimy o tym, że ten utwór przekracza granice tego, co czysto muzyczne. Zapytam też o to, że na koncertach wykonujesz go z wizualizacjami Aleksandry Ołdak. I skąd pomysł i jak to się właśnie ma do tego, co grasz?
Z Olą to jest tak, że mam nadzieję, obie mamy, że to dopiero początek, bo dość długo się znamy. Ja bardzo podziwiam też pracę Oli, lubię to, jak ona widzi rzeczy. Rozmawiałyśmy o tym, czy da się zrobić kameralistykę audiowizualną. No i jakoś jak ten cage tak spłynął, to pomyślałam, to jest to, spróbujmy zrobić kameralistykę audiowizualną i jakie w ogóle można metody do tego przyjąć. Dużo o tym rozmawiałyśmy i mam poczucie, że to nie jest utwór solowy, tylko gdzieś jesteśmy w tym razem. I też to, jak ona słyszała rzeczy, bo ja w czasie pracy nagrywałam czasami jakieś robocze, takie nagrania wysyłałam, żeby ona wiedziała, co ja gram, coś jej komentowałam, że chciałabym, żeby to było takie, to jest dla mnie o tym, to o tym. No i ona gdzieś to zasysała i komentowała to, mówiła, jak ona to słyszy i co ona by z tym chciała zrobić wizualnie. Więc taka współpraca nam z tego wyszła. Myślę, że zakończona sukcesem. I można pogłębiać temat.
Polecamy, żeby pogłębiać temat. Najlepiej indywidualnie też z płytą Navarasa Martyny Zakrzewskiej. Posłuchajmy jeszcze ostatniego ogniwa albumu, sonaty 16, sonat i interludiów Johna Cage'a, ponownie w wykonaniu naszej gościni. I słuchacze podcastu znajdą utwór na playliście w opisie tego odcinka. I wracamy do rozmowy. Na zakończenie jeszcze chciałbym się rozprawić z jednym mitem. Tego, czy preparacja niszczy fortepian. A można powiedzieć, że jesteś ekspertką, bo wykonywałaś też utwór, w którym fortepian faktycznie, pianino faktycznie uległo destrukcji, czyli piano burning.
No ta preparacja definitywnie zniszczyła fortepian, pianino. No ale odpowiadając ogólnie na pytanie, tak, preparacja niszczy fortepian.
Jak radykalnie, no i w związku z tym, czy miewasz problemy z tym, żeby ćwiczyć, dostać fortepian do wykonania utworu? No właśnie.
No, tak już nie żartując, bo to nie jest śmieszny temat, no bo jak mamy fortepian za pół bańki albo więcej, no to nie jest śmieszne, jeżeli go zniszczymy, więc staram się podchodzić do tego tematu odpowiedzialnie. Pracuję też ze studentami, więc opowiadam im o tym. Co rok mniej więcej prowadzę kursy dla pianistów. Takie kursy, to jest za dużo powiedziane. No taki warsztacik o tym, co można, czego nie można, a co można, ale. I myślę, że to, co można, ale, to jest najpojemniejsza kategoria. Prowadzę je z panem stroicielem, z kierownikiem stroicieli na Akademii. Musieliśmy wiele rzeczy przegadać. Pracujemy ze sobą już parę lat. Początkowo to była trudna relacja, a teraz się już dogadujemy. I myślę, że ta komunikacja jest najważniejsza w graniu takiej muzyki. Bo nie da się ukryć, że tak preparacja niszczy fortepian, tak fortepian preparowany brzmi pięknie. I szkoda też z tego rezygnować, chociaż nie jest to jego naturalne przeznaczenie, żeby być preparowanym. I nie ominiemy tego raczej. Tak samo jak rozszerzone techniki, no nie są czymś, o czym myślą konstruktorzy. Oni myślą o tym, żeby ten dźwięk był jak najpiękniejszy. No i też jeżeli dostałabym do grania Messiana fortepian, który jest po jakichś preparacjach i brzmi strasznie, to byłoby mi smutno i nie czułabym się dobrze i myślę, że też trzeba o tym myśleć, o innych. Dlatego no ja swojego fortepianu nie preparuję w domu. Mam kilka takich starych instrumentów, na których wiem, że mogę sobie na to pozwolić, żeby coś poeksperymentować. A przed koncertami zawsze wysyłam maila z riderem, co będę robiła. Najczęściej proszę o kontakt ze stroicielem i mówię, wtedy ten ktoś może mi zaproponować inny instrument. Bo mogę też powiedzieć, że potrzebuje, nie musi super stroić, może być stary, ale potrzebuje dobrze działającego prawego i lewego pedału i repetycji. No i ten ktoś mi przygotuje ten instrument, ja mówię, co chce, on wie, czego może się spodziewać. Win-win.
A czy można jakoś złagodzić te negatywne skutki preparacji? Nie wiem, właśnie dostosować ją, żeby ta ingerencja była może lepiej znoszona przez fortepian?
Zależy, co robimy, bo w pewnych przypadkach, jasne, w wielu przypadkach, bo wspomniana przeze mnie folia aluminiowa na strunach, no ona nie powoduje niczego złego. Jeżeli chodzi o plastelinę na strunach, którą stosował Sirotsky, no to dzisiaj mamy Patafix, czyli masę mocującą, która nie zostawia śladów na strunach, bo plastelina wżera się w owijkę w strunach basowych i tam dochodzi do procesów chemicznych, które niszczą tę strunę. Ten Patafix mniej, chociaż to też zależy od opiekunów fortepianu, czy pozwalają na to, czy nie, bo jednak jest to coś względnie płynnego, więc na pewno nie pozostaje zupełnie bez wpływu. Wiele rzeczy możemy zastąpić. Śruby też możemy zastąpić, bo są takie specjalne magnesy, które możemy przykładać do strun i one mniej więcej ten sam dźwięk dają. Ja robiłam też takie eksperymenty z magnesami i miałam taki pomysł, żeby wykonać taką wersję na początku, ale ona do tego stopnia jakoś mnie ograniczała, że magnesy się przesuwały przy jakiejś zbyt dużej dynamice, przy jakichś sforzatach, akcentach, że pomyślałam, że akurat w tym przypadku tego utworu nie chcę, żeby mnie to ograniczało i wolę ponegocjować z producentem koncertu, niż brać tę odpowiedzialność na siebie i nie mieć tego efektu, pod którym chcę się podpisać. Więc wszystko jest względne, ale fizyki nie przeskoczymy.
Ale czy to ma znaczenie, na jakim fortepianie się preparuje? Czyli czy ta sama preparacja po prostu wykonana na droższym fortepianie będzie atrakcyjniej brzmieć, bo po prostu instrument jest, nie wiem, bardziej rezonujący? Czy tak naprawdę w przypadku, kiedy strony i tak są stłumione umieszczeniem na nich różnych obiektów, właśnie te walory akustyczne gdzieś schodzą trochę na dalszy plan?
To wszystko zależy od tego, co mamy zrobić. Bo jeżeli mamy po prostu stłumić struny, no to wystarczą nam działające młotki, tłumimy te struny i mamy efekt perkusyjny. Jeżeli to ma być preparacja wyciągająca jakieś składowe alikwotów, to nienastrojony fortepian tak robi nam różnicę, no bo nie wyciągniemy tych alikwotów i harmonie będą inne. No, zależy co i zależy jaka jest faktura, no co chcemy po prostu zagrać. Niestety nie ma uniwersalnej recepty. Zawsze bierzemy odpowiedzialność za ten instrument i musimy to dobrze przemyśleć, co będziemy robili, dlaczego i z kim musimy porozmawiać, żeby to zadziałało. Ale też, żebyśmy my byli zadowoleni artystycznie z tego efektu. No, taka sztuka komunikacji i kompromisu.
I czy to też jest coś, z czym trzeba się liczyć, że na przykład ingerujesz w instrument, grasz na nim, No i trzask wskutek tych obciążeń czy ingerencji pęka struna i trzeba w pewnym sensie zaczynać od nowa, czy takie sytuacje się raczej nie zdarzają?
Nie zdarzyło mi się, żeby mi w czasie preparacji pękła struna, bo no, staram się być też delikatna. Nawet jeżeli wkręcam śrubę w fortepian, to gdzieś tam przeszłam ileś też tych kursów prowadzonych przez stroicieli, więc podnoszę tłumik, żeby on się nie skrzywił. Wiem, na co sobie mogę pozwolić, kiedy struna się rozstroi, a kiedy ją uszkodzę. Bo to są dwie różne sprawy. Myślę, że taka świadomość i wiedza dotycząca tego, jak działa ten instrument, jest niezbędna do tego i też szacunek do tego instrumentu, bo czasem no, widzimy, że coś jest przegięciem i nie potrzeba na to haseł encyklopedycznych, tylko po prostu trzeba powiedzieć stop w danym momencie. Chyba, że taki jest cel utworu i pianino może spłonąć doszczętnie, no wtedy nie ma wyboru, musi spłonąć.
Tak więc trzeba powiedzieć stop, kiedy coś jest przegięciem. Nam czas się kończy, więc też już mówimy stop temu podcastowi. Dziękuję Państwu za uwagę. To był podcast Ruch Muzyczny na Fali, realizowany z Radiem Kraków. Moją gościnią była Martyna Zakrzewska.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Żegna się z Państwem Krzysztof Stefański.
Podcast powstał na zamówienie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach projektu Anaklasis na Fali 2.0. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.